Sytuację na Bliskim Wschodzie obserwuję z okien od wielu, wielu lat, z okien Makazi Garden. Kazimierz Gajowy, dzień dobry panie prezydencie.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dziś nad Morzem Śródziemnym nie przelatywały, ani nad Libanem nie przelatywały żadne rakiety, ale sytuacja jest napięta. Wiemy o tym, że Izrael zapowiedział odpowiedź na ataki Iranu. Jaka to może być odpowiedź i czy ta zapowiedź jest realna?
Ja oczywiście śledzę to, co mówi tutejsza prasa w różnych językach, włoskim, francuskim, arabskim też. No i wydaje się, że takim słowem, które się powtarza, to jest to wygrałeś. No oczywiście jest to włożone w usta prezydenta Bidena, że ponoć tak rozpoczął rozmowę nocą z soboty na niedzielę nad ranem już po ataku irańskim, wciskając po prostu w głowę Netanyahu, żeby tylko pamiętał o tym, że wygrałeś. Nawet w jakiś sposób Biden oddaje swoją rolę, bo przecież wiemy, że była wielka rola po prostu Armii Stanów Zjednoczonych, żeby te rakiety zatrzymać i w jaki sposób odwodzi go od tego, by nie atakował, by się po prostu już tym zadowolił. Drugie słowo to dostaniesz, czyli te 14 miliardów dolarów zablokowane z różnych powodów będziesz miał, czyli takie dwie nagrody. Następną rzeczą, którą też ponoć Biden mówi i wciska do głowy Netanyahu, to jest to patrz, o, już nikt nie ma nagłówków w gazetach, że Rafa, że Gaza, że parę tysięcy dzieci, które tam zamordowałeś, czy powiedzmy czy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy zginęło. Teraz wszyscy mówią o tym, że ty jesteś po prostu no, tym, który był w niebezpieczeństwie. Ponadto popatrz na swoich ludzi w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w innych miastach, podnoszą głowę do góry i zobacz, zapomnieli już o 7 październiku, że dostałeś lanie, że trzykrotnie Hamas zaatakował i byłeś bezradny. Oczywiście ja to troszkę parafrazuję, ale po to, żeby uświadomić naszym słuchaczom, że praktycznie odwetu, jakiego się spodziewamy, nie będzie, bo nawet samemu premierowi Izraela jest to nie na rękę. Oczywiście on ma w rządzie takich jak minister Besteki, pan Gantz, który po prostu naciska razem z całą tą częścią ekstremy, powiedzmy, prawicowej izraelskiej, że nie, że trzeba, no bo trzeba znać Bliski Wschód, że honor tutaj jest ważniejszy od pieniędzy i ważniejszy nawet od żyć ludzkich. Jednak się okazało, że po prostu no, trzeba się chyba zadowolić tym zwycięstwem. Zwłaszcza, że też są różne oceny co do strategii, jaką przyjął Iran. Oczywiście Iran po nieudanym ataku, i dzisiaj już wszyscy piszą, że to była wielka przegrana tej uczciwej obietnicy, no tłumaczy robić piękną twarz no, do złej muzyki, że niby to on oszczędził życia ludzkie, że tak atakowałby, żeby nikt nie zginął i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony właśnie dzisiaj rano czytam chociażby w L'Orient Le Jour taką analizę, że raczej chyba Iran planował duże szkody w ludziach i w obiektach wojskowych w Iranie, na terenie Izraela. Dlaczego? Dlatego, że na przykład te setki dronów, które są dużo, dużo wolniejsze w swoim przelocie od rakiet, zwłaszcza balistycznych, po prostu wysłał dużo wcześniej. Czyli po prostu tak jakby planował, by one się pojawiły razem później z rakietami nad niebem izraelskim w tym samym czasie, a wtedy wiemy, że byłoby to, powiedzmy, trudne do ogarnięcia, że tak powiem. Jednym słowem, najważniejsze, żeby wszyscy byli zadowoleni. Iran ogłosił swoje zwycięstwo, no bo po prostu przestraszył Izrael, pokazał, że może i jak będzie trzeba, to jeszcze więcej. Izrael jest w jakiś sposób zachęcany, żeby świętować wygraną, żeby cieszyć się tą sumą 14 miliardów, która dotrze. Z drugiej strony bardzo chytre i mądre postępowanie Iranu, że nie zaangażował swoich ogonów, jak tutaj się mówi, czyli tych swoich popleczników, chociażby jeżeli chodzi o na terenie Libanu działającym Hezbollahu. No teraz Izrael nie ma powodów, żeby się mścić na naszym Hezbollahu, no bo przecież nie uczestniczył bezpośrednio, można powiedzieć, chociaż oczywiście to, co już wcześniej się działo, dzieje się i dzisiaj, ale to znowu, no tutaj dzisiaj, no wczoraj, panie redaktorze, to praktycznie to wielkie niebezpieczeństwo społeczeństwo libańskie przekształciło prawie że w kabaret. No po prostu się naśmiewają z tych rakiet, jak one leciały, że nie doleciały, różne opowieści chociażby o tym, że prawdopodobnie córka samego króla Abdallaha Jordanii partycypowała też jako pilotka na samolocie F-16, strącając ponoć ileś tam dziesiątek tych rakiet irańskich. Oczywiście to są sprawy niesprawdzone, ale jednocześnie no, mówiąc o tym, że w tym wszystkim było wiele, wiele, wiele gry. Ktoś nawet narysował taki humor, że ucieka rakieta irańska przed kogutem, tak jak Kurai, która się ogląda i mówi, może za szybko biegnę. Czyli w jakimś sensie się troszkę to wszystko też ironizuje i jak już wielokrotnie mówiłem i już sam sobotni poranek przekazałem przez panią redaktor, panią Jaśminę o tym, że praktycznie wiemy, że to się na tym skończyło. Jaki przybierze odwet, a na pewno on będzie, no ja tutaj czytam niektórych obserwatorów libańskich, zwłaszcza z L'Oréal Le Jour, którzy mówią, mogą to być jakieś egzekucje w cudzysłowie. Czyli Izrael jest na pewno zainteresowany każdym punktem na terenie Iranu, gdzie jest możliwa produkcja elementów do przyszłej, czy może już teraźniejszej bomby atomowej. Raczej miejmy nadzieję, że jeżeli już to jeszcze nie mówimy to w czasie niedokonanym. Czyli tam to może być miejsce dużo bardziej, powiedzmy, zainteresowane przez Izrael niż jakieś inne. Albo być może, tak jak zginęło 7 generałów, że tak powiem, przywódców, mówi się, że na terenie ambasady irańskiej, co jest fizyczną nieprawdą w znaczeniu takim, że to nie był teren ten eksterytorialny należący do Iranu jako teren ambasady, ale budynki obok, niejakby aneksy. No to z punktu widzenia laika nic nie mówi, ale z punktu widzenia dyplomacji międzynarodowej, gdzie teraz będą dywagacje, czy to był atak na terytorium Iranu, czy nie był, czy to było obok, pół metra, metr, no to już są sprawy dla naprawdę specjalistów, ale które mogą zaważyć o tym, czy będzie coś się działo, czy nie. My oczywiście mówimy z punktu widzenia Libańczyków i tych ludzi, którzy dzisiaj cierpią, bo wiadomo, że od 7 października nic się nie dzieje w turystyce, wszystko jest zablokowane, ci ludzie cierpią i to o to, jak piszą i mówią o tym, to w jakiś sposób oceniają realnie, ale jednocześnie z tą nutką, oby tak było, żeby nie było żadnej odpowiedzi, żeby nastąpił pokój, żeby można po prostu na tym pięknym przecież terytorium kraju cedrów po prostu normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem. I zakończę tym, że rzeczywiście mimo wszystko Libańczycy potrafią się cieszyć pod życiem, nawet przy najbardziej skromnym bębenku po puszce, po mleku, powiedzmy polskim oczywiście, potrafią powiedzmy cieszyć się życiem, zatańczyć, zaśpiewać, no bo cóż, to jest chyba najlepsza reakcja na terroryzm, no bo jaki jest cel terroryzmu, każdego terroryzmu? Przestraszyć, zniechęcić do życia, spowodować migrację ludów i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka jest sytuacja na dzisiaj, optymistyczna z mojego punktu widzenia, z mojego balkonu w Makazy Gardens.
Więcej, bo to była opinia właśnie z balkonu czy z ogrodu Makazy Garden. To jest bardzo ważne stwierdzenie odwetu, wielkiego odwetu Izraela. Nie będzie takie stanowisko i o tym mówił Kazimierz Gajowy. Natomiast może być, mogą być jakieś lokalne zemsty, czyli punktowe ataki. To na zakończenie, samoloty lotu lądują w Bejrucie czy nie?
Tak. Oczywiście nawet grupa przyleciała turystyczna dokładnie w dzień przed, czyli z piątku na sobotę. Dzisiaj normalnie kontynuują swoją, powiedzmy, pielgrzymkę, bo to jest grupa pielgrzymkowa. Następne są zaplanowane. Oczywiście to wszystko zależy od postanowień naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i od samej firmy LOT. Chociaż ja wczoraj dokładnie miałem kontakt z firmą, która nazywa się Samana. Ona obsługuje loty. I ona mówi, że wszystkie loty będą.
Więcej informacji dzisiaj wtorek. Studio Bejrut po godzinie 9 usłyszą Państwo głos nie tylko Kazimierza Gajowego, a teraz pędzimy z nad Morza Śródziemnego do Kijowa.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, informacja jak noc w Kijowie i jaka sytuacja jest na frontach ukraińskich. I jeszcze jedna, może warto powiedzieć, że najprawdopodobniej Kongres Amerykański w tym tygodniu zdecyduje o tym, że 60 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy jednak będzie. Dmytro, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie. W noc w Kijowie minęła spokojnie, ale wróg znów zastosował szachedy irańskie w Ukrainie. Do 10 szachedów, wszystkie szachedy, które były wypuszczone, te drony, zostały zastrzelone. Także trafień nie mamy na szczęście i dziękując naszej obronie przeciwrakietowej. I już u nas w mediach piszą to, co nasi koledzy za granicą pytają, na przykład ministra spraw zagranicznych Camerona i przedstawiciela Białego Domu w Waszyngtonie, a dlaczego, czym się różni ta sytuacja między atakiem dronów irańskich i rakiet też irańskich na Izrael, kiedy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania bardzo pomogli Izraelowi odbić ten atak i nie pomagają w odbiciu ataków tychże samych dronów i rakiet, być może też irańskich, na służby Rosji w tych atakach na Ukrainę. No i zarówno w Londynie, jak i w Waszyngtonie powiedzieli, że to są różne sytuacje, różny obraz, jak to powiedzieli w Waszyngtonie, i że Stany Zjednoczone nie chcą wtrącać się w konflikt z Rosją. Także tutaj my z punktu widzenia ukraińskiego oczywiście to jest hipokryzja. I no, dla nas te najbliższe miesiące mogą być naprawdę krytyczne. My już widzimy i cały świat to widzi, że Rosja bardzo aktywnie próbuje teraz atakować Czasów Jar, który leży między Bachmutem a wielkimi miastami ukraińskimi w obwodzie donieckim. I nie tylko tam, jeszcze na kierunku na zachód od Awdijówki, na południe od Marinki też okupowanej. Wszędzie próbują atakować. W Rosji na razie, zgodnie z informacją od wojskowego eksperta Konstantyna Maszowca, oni mają 61 tysięcy żołnierzy w pierwszej linii jako rezerw, które mogą jeszcze dorzucić na w linii frontu, żeby przełamać obronę Ukrainy. A my z innej strony mamy coraz mniej i mniej amunicji, broni i żołnierzy, żeby się bronić. Także sytuacja szczególnie na zachód od Bachmutu pod Czasowym Jarem, który jest kluczowy dla ataku na te wielkie miasta typu Słowiański i Kramatorsk, jest bardzo niepokojąca, jeżeli nie krytyczna wręcz. O tym też mówi i prezydent Zełenski, który wzywa oczywiście, żeby ta pomoc od Stanów Zjednoczonych nareszcie do nas dotarła. Ja osobiście, szczerze mówiąc, jestem sceptyczny, że nawet w tym tygodniu Stany Zjednoczone dadzą nareszcie tą pomoc, bo już znów speaker kongresu Johnson znów rozdziela tą pomoc na pomoc dla Izraela i na pomoc dla Ukrainy, na co nie zgadza się Biały Dom. I znów ta sama sytuacja, co my już obserwujemy od chyba też od października ubiegłego roku. Także no, sytuacja dla nas jest bardzo kiepska tak naprawdę.
I O tym będzie opowiadał Dmytro Antoniuk, Paweł Bobowicz, Artur Żak w raporcie z Kijowa o godzinie 9:30. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję wzajemnie.
Jest godzina 7:29.